Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, a nawet widzowie, ponieważ będziemy mieli dzisiaj zdjęcia, mapy i kopie dokumentów. Nie wiem, czy dotarliście tutaj przez wzgląd na własną ciekawość, zainteresowania historyczne, czy też może to kwestia algorytmów, które podpowiedziały Wam ten film. Niemniej mam nadzieję, że zostaniecie z nami nie tylko przez najbliższych kilka sekund, ale może trochę dłużej, ponieważ chciałbym przedstawić niezwykle interesujący moim zdaniem temat dotyczący II wojny światowej, dotyczący okupacji. Nazywam się Kacper Awzan i jestem pracownikiem Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Poznaniu, a także doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Myślę, że nieoczywistym jest skojarzenie czasu II wojny światowej z okresem rozwoju gospodarczego, z czasem bezpiecznym i spokojnym, z czasem, który można w jakikolwiek sposób wspominać dobrze. Wszyscy wiemy o niemieckich zbrodniach, o sowieckich okrucieństwach, pamiętamy o tym, co działo się na Wołyniu. Tak więc myślę, że niezwykle zaskakującym, nieoczywistym faktem może być dla Was to, jak wyglądał czas II wojny światowej pod okupacją słowacką. Tak, dobrze słyszycie, okupacją słowacką, ponieważ nie tylko III Rzesza, Rzesza Niemiecka Adolfa Hitlera i Związek Sowiecki Józefa Stalina zaatakowały we wrześniu 1939 roku Polskę. Wraz z Wehrmachtem na nasz kraj uderzyła Armia Słowacka. Tematem będą lata 1939-1945 na terenach, które zostały przez Słowaków zajęte i następnie okupowane. A są to tereny Spisza i Orawy. Tutaj widzimy w tym momencie piękne sielskie, górskie krajobrazy. Jeżeli znamy Tatry, znamy Podhale, jedziemy do Zakopanego, to mniej więcej w okolicach Nowego Targu skręcić powinniśmy w prawo i wtedy po kilkudziesięciu minutach zaczynamy znajdować się na Orawie. Jeśli skręcimy w lewo, jesteśmy niebawem na Spiszu. Czyli jak widzimy, dwie te krainy flankują odpowiednio od zachodu i wschodu łańcuch Tatr. Dwie krainy geograficzne, historyczne, kulturowe, mające niezwykle bogate dzieje, które przez długie stulecia pozostawały w orbicie królów polskich, królów węgierskich, no a następnie znalazły się wraz z nastaniem czasu zaborów w monarchii Habsburgów. Rok 1918 to moment, kiedy odradza się Rzeczpospolita i powstaje Czechosłowacja. I w tym momencie te ziemie, podobnie jak Zaolzie, stają się kością niezgody pomiędzy obydwoma krajami. Wbrew staraniom jednych i drugich dochodzi nie do rozstrzygnięcia w drodze plebiscytu, ale do rozstrzygnięcia arbitralnego. Rada Ambasadorów w 1920 roku podejmuje decyzję o podziale tych terenów, czyli Spisza i Orawy, i mniejsza część tych regionów trafia do Polski, dużo większa zostaje po południowej stronie granicy. No i od tego momentu zwróćmy na to uwagę, gdy będę mówił o Spiszu i Orawie, będę miał tak na myśli te północne ich skrawki, które znalazły się w Rzeczpospolitej, które dziś zresztą także do Polski przynależą, czyli ściślej rzecz biorąc są to części Górnej Orawy i Spiskiego Zamagórza. Ten podział graniczny, do którego doszło w 1920 roku, później w 1924 jeszcze, nie zadowolił nikogo. Polacy chcieli sięgnąć dalej na południe. Rząd w Pradze marzył o zajęciu całego Spisza i Orawy w myśl kontynuacji tej wewnętrznej granicy, która dzieliła jeszcze w czasach Imperium Habsburgów, dzieliła Węgry od Galicji. Tak się jednak nie stało. Polacy uważali, polscy etnografowie, że tereny te i położone jeszcze na południe zamieszkuje ludność polskiego pochodzenia, mówiąca gwarami języka polskiego. Tymczasem Czesi, Słowacy uważali ich za Słowaków. Lata dwudziestolecia to tak więc okres dla tych północnych części, dla Spisza i Orawy, okres, moglibyśmy powiedzieć, polonizacji. Ludność ta nie posiadała bowiem wcześniej jakoś specjalnie mocno posadowionej świadomości narodowej. Czas dwudziestolecia był czasem bardzo biednym. O tym należy pamiętać, to będzie ważne dla naszej opowieści o tym, jak wyglądała na Spiszu i Orawie II wojna światowa. Rok 1938 to moment bardzo istotny w dziejach pogranicza polsko-słowackiego, w momencie niezwykle trudnym dla naszego południowego sąsiada. Warszawa wykorzystuje tę słabość, wpływa na zmianę granicy również na tym odcinku spisko-orawskim. Na Orawie otrzymujemy wsie Sucha Góra i Głodówka, na Spiszu jest to Jaworzyna Spiska z częścią Tatr. I od tego momentu przez następnych paręnaście miesięcy najwyższym szczytem Rzeczpospolitej jest Lodowy Szczyt, ale to taka ciekawostka, a niestety słowacka elita, dotychczas dość mocno przychylnie patrząca na Rzeczpospolitą, zmienia swoją optykę. Zmienia optykę i tym łatwiej jest jej wpaść w objęcia Rzeszy Niemieckiej. Rzeszy, która staje się protektorem, patronem powstającego państwa słowackiego. Państwa powstającego po raz pierwszy w tej formie w swojej historii. Państwa nie w pełni niepodległego, będącego od teraz sojusznikiem III Rzeszy. I to sojusznikiem także w sprawach wojskowych, ponieważ we wrześniu 1939 roku słowacka armia, słoweńska armada przyłącza się do Wehrmachtu, atakuje na odcinku południowym. Oczywiście militarnie nie ma to większego znaczenia. Oczywiście są to siły relatywnie niewielkie, ale wysiłek, który podejmuje, mobilizacyjny wysiłek podjęty przez to niewielkie państwo, jest naprawdę duży. A co najistotniejsze dla broniących się Polaków, to to, że terytorium Słowacji zostało udostępnione Wehrmachtowi, zostało udostępnione Luftwaffe i w związku z tym aż o kilkaset kilometrów wydłużył się front, na którym bronić musiało się Wojsko Polskie. Z tamtego terenu też oczywiście bombardowane także były polskie jednostki, polskie miasta. No i właśnie z terenu Orawy też, przez teren Orawy w kierunku na Nowy Targ, Myślenice, potem w okolice Krakowa wyrusza bardzo silne niemieckie uderzenie, także jednostek pancernych. To są te oddziały, które biją się pod Wysoką, więc widzimy, że ze względów strategicznych to dla Niemców było naprawdę istotne, że mogli skorzystać właśnie z tego słowackiego terytorium. No i w pewnym sensie w nagrodę, tak to się czasem określa, na pewno w dowód uznania tego sojuszu, Słowacja otrzymuje niebawem sporne po I wojnie światowej tereny Spisza i Orawy. Nie jest to teren, który byśmy uznali za bardzo wielki. 770 tysięcy kilometrów kwadratowych razem z tymi ziemiami zajętymi w 1938 roku przez Polskę. Liczba ludności jest procentowo jeszcze niższa, ponieważ mówimy o 34,5 tysiąca mieszkańców, no a na tym terenie opanowanym, bez terenu opanowanego w 1938 roku, to tylko 27 tysięcy ludzi. W tym miejscu nie będę szeroko opowiadał o stanie badań. Najważniejsze i chyba najbardziej istotne jest to, żebyśmy pamiętali, że do dziś temat ten nie został jeszcze satysfakcjonująco opisany. Nie doczekaliśmy się jednej monografii, która by o tych latach, o słowackich rządach na Spiszu i Orawie opowiadała. Pomimo bardzo dużej aktywności, chociażby też w ostatnich latach, także słowackich badaczy jak Paweł Matula, Martin Garek, Edward Lein czy też Dusan Segesz i innych, i wielu, wielu innych, pomimo tego wciąż jeszcze nie mamy żadnej dużej monografii i wciąż nie został wykorzystany w pełni potencjał słowackich archiwów. Słowackie jednostki wkraczają najpierw na Spisz, bo to już 1 września, są w spiskiej Jaworzynie, są w Jurgowie, idą potem w kierunku na Zakopane. Na Orawie działają jednostki niemieckie. Niemniej możemy, myślę, być naprawdę zdziwieni, jak prędko działa nie tylko armia słowacka, ale również jak szybko działają słowackie władze cywilne, administracja cywilna. I żeby to zrozumieć, spójrzmy na daty, które teraz widzimy. Po pierwsze, mamy 4 września i te daty dotyczą tylko Górnej Orawy. 4 września to wydzielenie 2 prowizorycznych okręgów notarialnych. Również 4 września to wyznaczenie 4 posterunków żandarmerii. 8 września rozporządzenie o powstaniu 6 urzędów pocztowych. 10 września pierwsza tura pomocy dla pogorzelców, dla osób, które straciły w wyniku wrześniowego ostrzału i występujących następstw pożarów straciły dach nad głową. I od 12 września to wciąż jest moment, kiedy walczy polska armia, kiedy trwa bitwa nad Bzurą, kiedy rząd polski jest na terenie Rzeczpospolitej. Rozpoczynają Słowacy wymianę waluty. Wymianę zresztą po bardzo dobrym kursie 5,5 korony za złotówkę. Widzimy tutaj w tym momencie zdjęcia z gazet, ponieważ wraz ze słowackimi żołnierzami wkraczają także reporterzy. Te zdjęcia pojawiają się w gazetach, takich jak chociażby Nowy Swet. I w świat, no może raczej do tego odbiorcy w Republice Słowackiej, do mieszkańców idzie wieść o tym, że oderwani przed 20 laty od ojczyzny rodacy wracają. I tak ta narracja będzie cały czas kształtowana. To nie jest okupacja wrogiego terenu, to jest przywrócenie stanu posiadania, to jest zadośćuczynienie sprawiedliwości dziejowej, to była wojna sprawiedliwa, to jest powrót rodaków do macierzy. I no, powstają na zajmowanym terenie bramy powitalne, widzimy zdjęcia z żołnierzami. Można powiedzieć, że przejście z jednego państwa do drugiego, niezgodne z prawem międzynarodowym, następuje dość gładko. Co ciekawe, pojawiają się nawet na Podhalu osoby, mamy to w dokumentach, nie wiemy kto dokładnie, które do słowackich władz się udają i no, gdzieś apelują, żeby także część tutaj, tę część Polski przyłączyć do Słowacji. Co nimi kierowało, czy chęć zdrady, czy może raczej uchronienia tego terenu swojej małej ojczyzny od okupacji niemieckiej, nie wiemy, więc trudno tutaj o jakieś wyroki. Niemniej no, w dokumentach taki wątek również się pojawia. Rządowym komisarzem dla przyłączonych ziem, dla inkorporowanych ziem zostaje ksiądz profesor Alojz Miszkowicz i no, jest on, jak się zaraz okaże, niezwykle istotną personą dla tych terenów. W tym momencie powinniśmy sobie zadać pytanie, jak wyglądał pomysł słowackich elit na okupację tych terenów. Powiedzieliśmy już, jak było to postrzegane, jak było to prezentowane opinii publicznej. No i tak naprawdę na tym z tego można gdzieś wyciągnąć, jak traktowano mieszkańców zajętych terenów. Ci wszyscy ludzie, którzy urodzili się tam, byli Spiszakami czy Orawianami, oni po prostu z automatu otrzymali słowackie obywatelstwo. Ci, którzy rodzili się w innych regionach Polski i na Spisz czy Orawę przyjechali, no, z automatu tego obywatelstwa nie dostawali. Oczywiście język słowacki w szkole i kościele bardzo prędko jest wprowadzany. O kościele będę jeszcze wspominał, jest to niezwykle symptomatyczny przypadek wymagający jakby szerszego omówienia, więc do tego wrócimy. Co jednak warto powiedzieć w tym miejscu już, to słowa Pawola Florka, słowackiego posła, który wspomina w swoim projekcie jeszcze z września 1939 roku, że jednym z celów dla Spisza i Orawy jest to, aby zostali tutaj sprowadzeni słowaccy notariusze, nauczyciele i księża. I tak też się dzieje. Oni na Słowację, na teren zajętego Spisza i Orawy docierają. i rozpoczynają swoją działalność. I to nie jest tylko myśl posła Florka. To jest myśl, która pojawia się w wypowiedziach komisarzy, w wypowiedziach członków partii, Słowackiej Partii Ludowej Hlinki, którzy tutaj działają jeszcze we wrześniu, w październiku 1939 roku, przyjeżdżają wizytować zajęte tereny. Więc takie pomysły, takie idee się pojawiają. W pewnym sensie wymiany, chodzi po prostu o taką wymianę elity. Likwiduje się ślady polskości. Przykładem może być tablica Piotra Borowego, apostoła polskości, katolicyzmu na Orawie, która była w Lipnicy, zostaje zdjęta bardzo prędko, następnie ma być odesłana do Muzeum w Ruszomberku. Czy tak się stało, nie udało mi się na razie ustalić. Wprowadza się oczywiście słowacką symbolikę państwową, godła, flagi, no a cześć i szacunek im oddawane, no, czy są oddawane, jest to sprawdzane, monitorowane. Tu mamy przykład chociażby księdza Burdy z Piekielnika, który no, za nieuszanowanie słowackiej, no, odnotowano nieuszanowanie słowackiej flagi i wraz z innymi zarzutami wobec niego zostało to na piśmie sformułowane i no, był to jeden z przyczynków ku temu, żeby rzeczywiście księdza nie dopuścić do pozostania na Słowacji. W tym momencie myślę, warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, czyli na działalność taką kulturalną, szkolną, oświatową wobec młodzieży. Tą ludnością na Spiszu i Orawie, która tymi mieszkańcami, którzy byli gdzieś najbardziej spolonizowani, byśmy powiedzieli, i to podkreślali w swoich raportach przedstawiciele słowackich urzędów, byli w znacznej mierze ludzie młodzi. Ci, którzy przeszli przez polskie szkoły i zdążyli jakby przejść taką formację patriotyczną polską. Wiele starszych osób no, takiej formacji nie miało, więc jakby przyjęło przychylnie tę zmianę. No i podobnie działać chcieli właśnie Słowacy i też działali. Zachęcano, czy też wręcz no, masowo tutaj wstępowała, ćmiała młodzież do młodzieży Hlinki, do takiej młodzieżówki. Wstępowali starsi z kolei tutaj do Gwardii Hlinki. Dla młodzieży organizowano kursy obywatelskie, organizowano wieczory Hlinki, przedstawienia teatralne, a także fundowano stypendia dla młodzieży studiującej w głębi kraju, no przede wszystkim oczywiście w Bratysławie. Tutaj bardzo aktywnie działał ksiądz profesor Miszkowicz. I jakby o tej jego działalności należy też wspomnieć. Co w pewnym sensie spoiło tych trochę starszych mieszkańców Spisza i Orawy ze Słowacją, to była służba w armii słowackiej. My wiemy o tym, że w Kaszubi czy mieszkańcy Śląska służyli w Wehrmachcie wbrew swojej woli i w pewnym sensie podobna historia dotyczy no, oczywiście odpowiednio mniejszego, ale jednak grona młodych mężczyzn pochodzących ze Spisza i Orawy. Ci ludzie ubrani w słowackie mundury poszli na nieswoją wojnę do Związku Sowieckiego. Tam walczyli m.in. w okolicach Krymu, walczyli no, pilnowali, pełnili takie porządkowe działania na obszarze okupowanej Białorusi. Byli także na Półwyspie Apenińskim, byli pod Monte Cassino. My wiemy oczywiście o drugim korpusie polskim generała Andersa, ale po drugiej stronie też byli obywatele polscy. Byli to mieszkańcy Spisza i Orawy, którzy w ramach oddziału technicznego szykowali umocnienia, w których później bronili się żołnierze niemieccy. No i tutaj oczywiście nie obyło się niestety bez strat. Kilkadziesiąt osób co najmniej z tych walk do domów nie wróciło. Tak więc widzimy, że tę daninę krwi w nieswoich mundurach także mieszkańcy Spisza i Orawy składają. Te wszystkie sprawy związane ze słowakizacją, ze słowackimi także nazwami, słowackimi świętami, wiążą się w pewnym sensie no, nierozerwalnie i też w pamięci mieszkańców z kwestiami ekonomicznymi. Tak jak na początku powiedziałem, ten czas bywa wspominany jeszcze dziś przez najstarszych już bardzo, bardzo wiekowych mieszkańców jako okres gospodarczo pozytywny. Pamiętajmy, jeszcze raz przypomnę o tym punkcie odniesienia, o czasie, o latach międzywojennych, związanych też z wielkim kryzysem, o tym, jak bardzo, bardzo ubogo było na Spiszu i Orawie w tych rolniczych regionach, bo tutaj nie mówimy o żadnym innym przemyśle niż no, przemyśle drzewnym tak naprawdę. I myślę, że to również odegrało swoją rolę dla tego, jak postrzegano to, co nazwano zaraz po wojnie, czy może nie zaraz, ale co nazywa się dzisiaj jeszcze rozwojem. Utwardzano drogi, organizowano połączenia autobusowe z miastami powiatowymi, z Trzcianą, z Kierzmarkiem. To były już miasta, z których można było koleją całkiem sprawnie dotrzeć do Bratysławy. Prowadzono działania w kierunku likwidacji ukrytego bezrobocia, skupywano przeróżne płody leśne, organizowano wyjazdy do pracy w Rzeszy Niemieckiej i tutaj warto zwrócić uwagę na to, jak nam w Polsce Zachodniej czy też w Polsce Centralnej kojarzą się roboty w Rzeszy jako przymusowa, często niewolnicza wręcz praca związana z łapankami, z rozłąką, ze śmiercią często. Tymczasem Słowacja miała podpisaną umowę z Rzeszą, w ramach której rzeczywiście Słowacy jeździli do pracy do niemieckiej Rzeszy. No i jako nowi obywatele Słowacji korzystali z tego również zazwyczaj młodzi mieszkańcy Spisza i Orawy i oni również przywozili do swoich domów konkretne kwoty, które sprawiały, że gdzieś tam ten poziom życia również mógł wzrastać. Mógł wzrastać dzięki unowocześnianiu rolnictwa, dzięki stosowaniu rzadziej jeszcze przed wojną mniej rozpowszechnionych muckarni, a wiązało się to niekoniecznie z tym, co bywa w niektórych publikacjach nazywane swego rodzaju specjalną strefą ekonomiczną, a raczej z faktem koniunktury gospodarczej panującej w całym kraju, kraju zresztą podwieszonym w pewnym sensie do gospodarki III Rzeszy w pierwszych latach wojny. No, gospodarka III Rzeszy była gospodarką rabunkową, zdajemy sobie z tego sprawę. Niemniej to państwo przez pierwsze lata wojny bogaciło się. Podobnie też było z tisowską Słowacją na samym początku. Tym motywem, do którego i tym tematem, do którego chciałbym jeszcze powrócić, jak też wspominałem, były kwestie związane z sprawami religii. Otóż Spisz i Orawa były prawie jednorodne religijnie i zamieszkiwane przez ludność no, taką tradycyjnie religijną. Byli to rzymscy katolicy. No i oczywiście do roku 1939 byli oni wiernymi archidiecezji krakowskiej. Oczywiście wraz z wrześniem roku 1939 to się zmienia. Tak jak widzieliśmy, jak błyskawicznie działały władze cywilne we wrześniu, tak też widzimy, jak prędko postępują władze kościelne. Biskup Jan Wojtaszak, którego zdjęcie widzimy i też widzimy granicę jego diecezji obejmującej całe Podtatrze. Biskup Jan Wojtaszak już 12 września pisze do nuncjusza w Berlinie, taka była ścieżka, Cesare Orsenigo, który podejmuje działania w celu oddania administracji nad dekanatami spiskim i orawskim właśnie biskupowi Janowi. No i tak też się dzieje. Papież Pius XII całkiem prędko, bo jeszcze we wrześniu podejmuje decyzję, pomimo polskich obiekcji. Te parafie, które zostały w 1938 roku oddane do archidiecezji krakowskiej, po prostu do diecezji spiskiej wracają, ale pozostałe parafie, które przynależeć odtąd będą do dekanatów spiskiego i orawskiego, będą przynależeć Tymczasowo, gdyż Kościół czekał tutaj w tej materii na ostateczne rozstrzygnięcia na traktat pokojowy. Tak więc biskup Jan stał się administratorem tychże terenów. No i tak jak wspominaliśmy, w słowackich elitach panowało takie przeświadczenie, że należy tutaj sprowadzić słowackich notariuszy, nauczycieli i księży. I ci księża jako osoby nie tylko duchowne, ale również animujące życie gospodarcze, życie społeczne w spiskich i orawskich miejscowościach byli personami bardzo, bardzo istotnymi. Mówimy o mniej więcej 20 osobach, których losy przeróżnie się potoczą. Zaraz postaram się to wykazać w czasie II wojny światowej. No, ze względu na to, że liczba nie jest tak wielka, postaram się też unikać uogólnień, które by mogły wskazywać na to, że tak jak gdzieś tam czytamy w różnych publikacjach, na przykład księża ze Spisza byli zamykani w klasztorze w Spiskim Czwartku z Orawy w Bardejowie. Tutaj, aby przybliżyć ten temat, należy pochylić się bardziej nad konkretnymi przypadkami. Mamy zatem chociażby przypadki księży z Orawy, księdza Guralika i księdza Hibnera, którzy są już na początku września przez żołnierzy niemieckich jeszcze aresztowani, trafiają ostatecznie do obozów koncentracyjnych. Nie ma to jakby związku ze słowacką okupacją. Ksiądz Guralik ponosi męczeńską śmierć w obozie w Dachau, ksiądz Hibner wraca z obozu na Żywiecczyznę i tam jako osoba prywatna do końca wojny pozostaje. Pozostałych kapłanów można tak naprawdę podzielić na takie dwie główne grupy, czyli na tych, którzy na Spiszu Orawie się urodzili. No i oni rzeczywiście mają szansę, aby tutaj pozostać, i na tych, którzy pochodzili gdzieś z głębi kraju i te trudności przed nimi były stawiane, gdyż jako osoby nieposiadające obywatelstwa słowackiego nie mogły małżeństw ważnie potwierdzać małżeństw obywateli słowackich. No, widzimy, że biskup Jan Wojtaszak całkiem prędko rozpoczyna jakby czyszczenie z polskich proboszczów. To słowo też w dokumentach się pojawia, parafii. No i wprowadza tutaj słowackich administratorów. Mniej więcej przez ten pierwszy rok udaje się dużo, dużo tutaj uzyskać zmian właśnie do końca sierpnia 1940 roku. Mamy bardzo bogatą korespondencję, między innymi księdza Józefa Świstka, dziekana proboszcza z Niedzicy. No i z tych posiadanych dokumentów, także z materiałów z archiwum biskupiego w Spiskiej Kapituły, widzimy, że krok po kroku w tych parafiach zmieniano administratorów. No a polscy kapłani rzeczywiście, tak jak chociażby właśnie ksiądz Świstek, ksiądz Wciślak, ksiądz Długopolski, trafiają każdy zazwyczaj do innego klasztoru słowackiego. Zazwyczaj były to klasztory franciszkanów. No i w tychże klasztorach oni posługują. Trudno mówić o jakimś zamknięciu. Oni rzeczywiście mogą wychodzić, mogą gdzieś tam po terenie Słowacji się przemieszczać, no ale nie mogą pełnić posługi duszpasterskiej na terenach Spisza i Orawy włączonych do Słowacji. Jednocześnie widzimy, że w pewnym sensie brakuje tutaj jednej linii. Mamy przypadki bardzo indywidualne, które pokazują, jak ważne chociażby były przeróżne personalne zależności. I tutaj na przykład sprawa księdza Antoniego Sikory, księdza, który zostaje przez władze cywilne internowany w takim obozie koncentracyjnym, choć to słowo koncentracyjny może nie jest tutaj najbardziej trafne, ponieważ kojarzy nam się z najgorszymi obozami niemieckimi. No, to był obóz znajdujący się w Iławie. Tam przeciwnicy polityczni autorytarnego reżimu księdza Tiso byli izolowani. No i tam na kilka tygodni trafia ksiądz Antoni Sikora, proboszcz z Jurgowa, i ostatecznie zostaje uwolniony. I tutaj najpewniej zadziałała interwencja właśnie księdza profesora Alojza Miszkowicza. Co też ciekawe, przy przejmowaniu jego parafii odnalezione zostały później dokumenty, przy przejmowaniu przez słowackiego administratora dokumenty Polskiego Związku Spisza i Orawy, którego ksiądz Sikora był prominentnym działaczem. No i mamy tutaj korespondencję między księdzem biskupem, księdzem dziekanem Wojtasem i także mamy wspomnianego znowuż księdza Mieszkowicza w tym wszystkim. I widzimy, że ci słowaccy duchowni jakkolwiek rzeczywiście usuwają polskiego kapłana z parafii, to jednocześnie chcą również zrobić tak, aby te dokumenty nie dostały się w ręce władz słowackich i żeby one mu nie zaszkodziły. Jednocześnie mamy też przypadek chociażby na Orawie księdza Marcina Jabłońskiego, który dwukrotnie jest w Iławie. To są ci dwaj księża tylko internowani. Dwukrotnie jest w Iławie internowany, później pozostaje pod obserwacją żandarmerii, notariusza gminnego. No i ostatecznie pełni dalej posługę w swojej lipnickiej parafii, ale jakby jest cały czas na cenzurowanym. Więc widać, jak z nieoczywistymi sytuacjami mieliśmy tutaj do czynienia. Mamy także przykład franciszkanów z Durszczyna, którzy znajdowali się w jeszcze innej sytuacji, ponieważ byli zakonnikami. I tutaj ksiądz biskup Wojtaszak domagał się od prowincjała słowackiego, aby przysłał jakiegoś słowackiego ojca. No, dzieje się to dopiero na przełomie roku 942 i 3. No a do tego momentu polscy franciszkanie, jeden ojciec i dwóch braci tam urzędują, ale urzędują bez możliwości właśnie świadczenia już od pewnego momentu posług duchownych. Tutaj stwierdzały władze słowackie duchowne, że lepiej, żeby parafianie chodzili gdzieś dalej, niż żeby korzystali z tych posług Polaków. No, przy czym wchodziła oczywiście też Greta kwestia małżeństw i możliwości ich udzielania, lub też raczej jej braku. W tym momencie warto wspomnieć, że oprócz tego grona polskich księży, którzy jak widzieliśmy, rzeczywiście znajdowali się na celowniku słowackich władz, także tych cywilnych. No i chyba byli tą grupą, której dokuczano najbardziej. No jednocześnie zupełnie odmienna, dużo, dużo gorsza sytuacja spotkała lokalnych Żydów. I tutaj, o ile w dotychczasowej mojej opowieści pojawiają się kwestie jakichś administracyjnych utrudnień, przenoszenia, czy też slowakizacji, depolonizacji, to w tym momencie niestety pojawia się również słowo zbrodnia, ponieważ tak jak mieszkańcy, obywatele Słowacji narodowości żydowskiej w całym kraju, tak też ci, którzy mieszkają na Spiszu i Orawie, nie były to duże wspólnoty, większa na Orawie, mieszkająca głównie w Jabłonce, w Podwilku, w Orawce, ale jednak zostały właściwie całkowicie wyniszczone. Słowacy nie zrobili tego na miejscu, jakkolwiek mamy jedne takie relacje, aczkolwiek nie są one pewne, dotyczące rozstrzelania grupy Żydów. Najpewniej wszyscy zostali po prostu odstawieni i mamy też takie listy deportacyjne do granicy generalnego gubernatorstwa. Zaczęło się to w czerwcu 1942 roku. Później druga fala przyszła jeszcze w roku 1944. No i w ten sposób w niemieckich obozach zagłady śmierć poniosło mniej więcej 200 Żydów z okupowanych przez Słowację terenów Spisza i Orawy. Przetrwali bardzo nieliczni. Mamy przykład chociażby pani Mieczysławy Faryniak z Durszczyna, która przechowuje małżeństwo żydowskiego lekarza. Mamy przykład pochodzącego z Orawy pana Herca, ale to są bardzo jednostkowe przykłady. Niestety II wojna światowa i działania słowackie kładą kres społeczności żydowskiej. No i teraz już zmierzając do końca tej nieoczywistej i nietypowej historii, należy zadać sobie pytanie o polską odpowiedź. Znamy historię o powstań warszawskim, o działaniach partyzantów na Podkarpaciu, Świętokrzyskiem, na Kresach, jak to wszystko wyglądało na Spiszu i Orawie. Tutaj działania były raczej pojedyncze i raczej ograniczone, gdy idzie o skalę. Mamy przykłady dostrzeżonych przez słowackie służby, dostrzeżonych przez słowackich notariuszy działań no, takich pojedynczych, aczkolwiek symbolicznych. I teraz za mną widzimy naszkicowany rysunek grobu lotnika. Jest to lotnik, który został zestrzelony w roku 1939 w czasie walk nad Orawką. No i ten człowiek spoczął no, właśnie tam w miejscu, gdzie spadł jego samolot. Na Wszystkich Świętych roku 1940 ktoś z lokalnej społeczności w ten sposób przygotował mu miejsce spoczynku, uczcił go, także odwzorowując Orła Białego. Drugim z przykładów takiej oddolnej akcji jest historia z roku 1943, kiedy po zajęciach na uczelniach w Bratysławie nieduże grono polskich mieszkańców Orawy wraca na Orawę, między innymi do Jabłonki, i dowiadują się o tym, że w kościołach organizowana będzie zbiórka polskich modlitewników przeznaczonych dla ludności polskiej, z którą na dalekich kresach dawnej Rzeczpospolitej, czyli dziś wówczas w Związku Sowieckim, spotykali się żołnierze słowaccy. I ci młodzi Polacy zwiększyli w tym podstęp, wyprodukowali ulotki, które rozdawali. Ulotki zaczynały się od słów: rodacy orawiacy chcą wam podstępnie odebrać polskie książki i dostęp do nich. I tak też postrzegano działania słowackie. I w tym przypadku, jak się okazuje, bardzo wiele wskazuje na to, między innymi korespondencja biskupa Spiskiego z ordynariatem polowym Armii Słowackiej, że w tym przypadku nie był to podstęp. Jakkolwiek być może niektórzy przedstawiciele słowackiej elity z tego pomysłu się cieszyli, bo dzięki temu transmisja polskiego słowa na Orawie i Spiszu mogła być zmniejszona, to tak naprawdę rzeczywiście do jednostek słowackich stacjonujących gdzieś w okolicach Mińska udali się miejscowi Polacy, którzy prosili o polskie modlitewniki. Wiemy dobrze, że no, mieszkali oni przecież w kraju programowo ateistycznym, więc takich modlitewników, a także dewocjonaliów posiadać nie mogli. Jednocześnie ta reakcja młodych Polaków, a także groźby, które pojawiły się w ulotkach rozrzucanych wówczas nie tylko adresowanych do mieszkańców, ale do kapłanów słowackich, pokazują, że wcześniejsze już działania słowackie, te antypolskie, depolonizacyjne, skierowane także wobec polskich bibliotek, skierowane także wobec gdzieś tam bardziej czynnych z polskich elit, którzy byli przez jakiś czas internowani również w Iławie, że te wszystkie poprzednie działania nasunęły im na myśl właśnie to, że to będzie podstęp, który sprawi, że będzie można pozbawić mieszkańców Orawy i Spisza polskiego słowa drukowanego. Bardzo ważne Spisz i Orawa, chociaż jakby ten temat tutaj pozostawimy na przyszłość, myślę. Bardzo ważnym motywem związanym ze Spiszem i Orawą była działalność kurierów, którzy przez te obydwa regiony przechodzili, aczkolwiek należy pamiętać, że nie była to raczej odpowiedź polskich, czy też w ogóle mieszkańców Spisza i Orawy na okupację słowacką, no tylko element większego planu związanego z potrzebą łączności kraju z rządem na emigracji. No a partyzantka, która pojawia się tak naprawdę od roku 1943, już z wielkim nasileniem w 1944, niestety na Spiszu i Orawie kojarzy się mieszkańcom do dzisiaj źle. I to ze względu na to, że teren pogranicza nie tylko infiltrowany był przez polskich partyzantów przychodzących z Beskidów, z Gorców, ale również dlatego, że to wojenne zamieszanie wykorzystywali także zwykli bandyci. I gdy przychodzili oni do chat mieszkańców Spisza i Orawy i zabierali jedzenie, zabierali potrzebne przedmioty, to często mieszkańcy Spisza i Orawy nie mieli świadomości, z kim mają do czynienia, czy z żołnierzami Armii Krajowej, czy też z pospolitymi bandytami, którzy niestety tam byli. I z nimi oczywiście żołnierze Armii Krajowej się chociażby oddziału Lamparta rozprawiali. Tak, wiem, pamiętamy chociażby o patrolu lotnego. Ale to są wszyscy ci, którzy na Spisz i Orawę przychodzą. Spiszacy i Orawianie raczej takich jednostek, no, pamiętam jednostka Kalimba, ale w większości nie możemy mówić, że je tworzą. Oni zaczynają raczej tworzyć i to jest coś, co pamięta się do dzisiaj. Tworzą jednostki swego rodzaju samoobrony, milicje lokalne, które mają chronić mieszkańców pod sam koniec wojny. W tym chaosie po Słowackim Powstaniu Narodowym, w chaosie związanym ze zbliżaniem się frontu, z przechodzeniem najpierw Wehrmachtu, potem Armii Czerwonej i z tą sytuacją, niepewną sytuacją międzynarodową po II wojnie światowej. To wszystko sprawiło, że lata okupacji, szczególnie te lata do roku 1943, są naprawdę wspominane jako czas spokoju, dobrobytu. No i trochę umyka w tym wszystkim straszliwa tragedia żydowskich mieszkańców Spisza i Orawy. Tych, o których rzeczywiście należy pamiętać. Ponieważ rzeczywiście sytuacja ekonomiczna na swój sposób się poprawiła. Bezpieczeństwo było zapewnione, ale także życia ci obywatele Rzeczpospolitej pozbawieni zostali. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie mojego wystąpienia i zachęcam do zapoznawania się z tą fascynującą historią poprzez własne poszukiwania, poprzez wyprawę na Spisz i Orawę. Są to piękne tereny, które warto zawsze odwiedzić. Dziękuję bardzo.